Słuchasz polskiego programu SBS.
Rozmowę z panem Mirkiem Żarnowskim, prezesem Polsko-Australijskiej Izby Gospodarczej, sprowokował e-mail o tym, że polskie kosmetyki sprzedają się za granicą jak przysłowiowe ciepłe bułeczki, i to w czasach COVID-u. Pan Mirek Żarnowski jest w tej chwili razem z nami, oczywiście telefonicznie. Witam serdecznie. I proszę o tym powiedzieć, o tym, co sprawia, że polskie kosmetyki są tak popularne, gdzie się najlepiej sprzedają i co się najlepiej sprzedaje.
Witam serdecznie, pani Anno. Dziękuję najmocniej za kontakt z Polish Chamber of Commerce Australia, z Polsko-Australijską Izbą Handlową. Także cała przyjemność z naszej strony, no troszeczkę się podzielić informacjami. Co prawda, no polskie kosmetyki nie są najbardziej znane i rozpowszechnione w Australii, ale możemy spojrzeć na to jak na niesamowitą szansę dla polskich kosmetyków, które naprawdę sprzedają się na całym świecie. I o ile się nie mylę, Polska eksportuje nasze kosmetyki do ponad 160 krajów na całym świecie i chyba w 2019 roku na ogólną kwotę 3,5 miliarda euro.
Gratuluję. Ale rozumiem z tego, co pan powiedział, że wśród nabywców nie ma Australii.
Jest też Australia. Aha. Też są firmy, które nawet mamy tutaj w Australii bardzo ciekawy przypadek bezpośredniej inwestycji zagranicznej, polskiej inwestycji w Australii, co jest ewenementem, tak. Gdzie polska firma nie tylko eksportuje, ale ustanawia swoją bezpośrednią inwestycję. Jest to firma Inglot, która produkuje kosmetyki kolorowe, cały zakres. Firma Inglot Australia jest bardzo dobrze ustabilizowana. Dzisiaj nawet sprawdzałem, gdzie są na podstawie franchise'u. Praktycznie są obecni w całej Australii, łącznie z zachodnią Australią. I nawet wiedziałem, że mają sklep w Mackay czy Toowoomba. Bardzo ciekawe lokalizacje. Także jest to przykład. Jak chodzi o rynek australijski, pani Anno, polskie kosmetyki, mamy tutaj takie dane podstawowe.
Co się najlepiej sprzedaje w Australii?
Pani Anno, na dzień dzisiejszy z naszych informacji, no najlepiej sprzedaje się Inglot, czy no są możliwości dla innych firm kosmetycznych, które wiem, że sprzedają się w sposób butikowy. Oczywiście no polskie kosmetyki, które zawierają pewne składniki, muszą przejść certyfikację na rynku australijskim. Myślę, że to jest taki problem numer jeden, takie wyzwanie, gdzie polskie firmy no po prostu muszą przejść proces certyfikacyjny. Jak chodzi o dane, o sprzedaż, już tutaj patrzę, od 2006 do 2019 roku no nastąpił znaczny wzrost sprzedaży polskich, nie tylko kosmetyków, ale tak zwanych, wszystkiego z całej branży, gdzie w 2006 sprzedaż wynosiła około ponad 1 milion dolarów, a w 2019 osiągnęliśmy, o ile dobrze pamiętam, około 18 milionów dolarów. Także bardzo, bardzo duży przyrost. Przy czym no, myślę, że polskie firmy też patrzą na potencjał rynku i po prostu analizują sobie, patrzą na rynek australijski, no Boże, na 25 milionów ludzi, potem patrzą na potencjał rynku, załóżmy, amerykańskiego, gdzie jest kilkaset milionów ludzi. Na dzień dzisiejszy znamy główne rynki eksportowe. No są to rynki w Europie, przede wszystkim rynek niemiecki jest rynkiem numer jeden, rynek rosyjski numer dwa, rynek Wielkiej Brytanii, oczywiście następnie jest to Francja, Włochy. Przy czym też jest trend, że polskie firmy zmieniają kierunek od rynków wschodnich do kierunku zachodnich, a rynek australijski może nie jest, jak chodzi o liczbę ludności, bardzo wysoki, bardzo, bardzo atrakcyjny, jak chodzi o rynek kosmetyków, ale na pewno jak chodzi o relacje ceny do jakości, czy też ceny, jaką australijski obywatel jest w stanie zapłacić. I myślę, że jest to duża szansa dla polskich kosmetyków, które są bardzo zróżnicowane, gdzie produkcja jest naprawdę, polskie kosmetyki, powstało znak, niesamowita ilość firm kosmetycznych, która poszukuje rynków niszowych. I ja myślę, że takim rynkiem niszowych dla polskich firm akurat jest dokładnie rynek australijski, gdzie wszystko, co jest związane z jakością, naturalnością, ekologicznością, a jest bardzo uznawane. Także myślę, że tego typu produkty, które są produkowane w Polsce, rynek australijski jest bardzo chętny do zapłacenia odpowiedniej ceny. Także jest to duża szansa dla butikowych, niszowych, jakościowych polskich produktów.
To przed nami, zdaje się.
Dużo przed dużo nami, pani Anno, bardzo dużo przed nami. Tak. W zasadzie myślę, że znakomita większość.
Na początku lipca mówił pan online właśnie tak. O nowych możliwościach wymiany handlowej pomiędzy Australią a Polską czy Europą. Proszę nam powiedzieć, jakie są te możliwości, a także na czym do tej pory opiera się wymiana handlowa polsko-australijska i oczywiście jaki jest, jak wygląda bilans handlu Polski z Australią.
Pani Jano, sytuacja geopolityczna zmienia się bardzo szybko, tak jak wszyscy zauważamy. Mm. Także mamy wiele, wiele czynników, nawet przed COVID-19. Myślę, że przez ostatnie lata Australia bardzo, bardzo mocno skupiała się na rynkach azjatyckich, na rynku chińskim, co na dzień dzisiejszy się bardzo też mocno zmieniło ze względów ekonomicznych, ze względów politycznych, ze względów bezpieczeństwa australijskiego. I myślę, że to też jest duża szansa dla polskich firm, czy dla australijskich firm w nawiązaniu współpracy, dlatego że Australia poszukuje nowych rynków zbytu. Głównym rynkiem zbytu do tej pory były rynki azjatyckie i rynek chiński. A też tak zwany supply chain do produkcji, do dostaw, który w znakomitej większości był gdzieś położony w Azji, musi zostać zmieniony. I australijskie firmy, mamy bezpośrednie przykłady, które australijskie firmy zgłaszają się do nas i proszą o pomoc w znalezieniu producentów.
Proszę o te przykłady. Bardzo proszę, panie Mirko, o te przykłady.
O przykład firma World Class z Toowoomby, przykładowo firma, która
operuje... Co robi? Właśnie, co robi? Mhm.
To jest największy australijski dystrybutor różnego rodzaju sprzętu do ogólnie branża spawalnicza. Wszystko, co możemy sobie wyobrazić z branżą spawalniczą, jakieś migomaty, jakieś maski, jakieś zabezpieczenia, wszystko, co jest związane. I znakomitą większość importowali z Chin i zgłosili się do nas z prośbą, żeby poszukać w kilku kategoriach określonych po prostu producentów polskich.
I znalazł pan? Nadzieję, tak... I znalazł pan już, czy dopiero pan szuka?
Dostarczyliśmy przykłady, firma analizuje i podejmie decyzję. Zgłosili się do nas potem z jakimiś innymi zapytaniami, typu właśnie maski i tak dalej. Także myślę, że takich tematów będzie więcej.
No, życzę oczywiście. A na czym do tej pory się opierała ta wymiana handlowa? Co Polska kupowała w Australii, a co Australia w Polsce? Czy tylko górnicze sprawy? Bo to wiem, że te kraje i Polskę i Australię łączy. Górnictwo.
Pani Anno, bardzo dobre pytanie i to w zasadzie jest duża zmiana. My dokładnie, znaczy tak mniej więcej się orientujemy, jest duża zmiana, jak chodzi o inwestycje, czy też eksport australijski do Polski. Z drugiej strony to, co Polska eksportuje, to myślę, że to jest, czy też sprowadza do Australii, to jest dopiero początek. I tak jak pani powiedziała, australijski eksport do Polski to jest węgiel. No to jest po prostu dowcip, no ale tego węgla po prostu określonej jakości nie jest dostępny w Polsce i też 80% eksportu australijskiego do Polski. Jakieś tam rudy, miedzi i tak dalej. Z kolei polski eksport do Australii są to maszyny górnicze, mogą być maszyny rolnicze i też maszyny do transportu. Polski eksport produktów jest prawie dwa razy większy niż australijskich produktów do Polski, natomiast eksport usług czy też services z Polski do Australii, z Australii do Polski jest podobny gdzieś na poziomie około 100 milionów euro. Ogólna wymiana bilateralna pomiędzy Australią i Polską według Austrade i DFAT to w 2018 roku była na poziomie 1,7 biliona. Także współpraca się bardzo mocno, pani Anno, rozwija, dlatego że 3 lata temu to był duży sukces, kiedy osiągnęliśmy 1 bilion dolarów bilateralnej współpracy. Także ta współpraca rośnie około 20-30% co roku. Zobaczymy, co będzie po COVID-19.
No zobaczymy, co będzie po COVID-19. Rzeczywiście Australia będzie szukała w tej chwili, jak sam to pan powiedział kilka minut temu, że po zmianach geopolitycznych i politycznych, gdzie Chiny przestały być tym głównym partnerem ekonomicznym, Australia na pewno będzie szukała, mam nadzieję, że i w Polsce.
Już poszukuję. Największe targi zbrojeniowe, które odbywają się w Polsce w 2018 i 2019, też mamy informacje, dokładnie wiemy, że Australia miała swoją największą obecność, jak chodzi o przemysł obronny. Także następna szansa dla polskich firm z przemysłu obronnego w nawiązaniu współpracy z firmami australijskimi. Ja myślę, że dla Australii na dzień dzisiejszy tak zwane podobne wartości, podobne kraje, gdzie Australia będzie poszukiwała możliwości współpracy z sojusznikami i z krajami, które są, mają podobne wartości i polityczne ukierunkowania. I myślę, że właśnie Polska, Centralna Europa to jest dokładnie ten nowy kierunek, nie tylko ekonomiczny, ale także polityczny dla Australii. Myślę, że jest to niesamowita szansa dla Polski i dla Australii, żeby zacząć w końcu współpracować, gdzie firmy niemieckie, firmy francuskie są tak dobrze ustabilizowane w Australii, a nasza obecność polskich w Australii jest naprawdę szczątkowa. Także ja uważam, że jest to niesamowita szansa po prostu wypełnić ten rynek.
Przed panem duże pole do popisu, jako prezesa Polsko-Australijskiej Izby Gospodarczej.
Pani Anno, Polish Chamber of Commerce Australia, my jesteśmy organizacją not profit, ustabilizowaną 20 kilka lat temu. Ja dostałem propozycję kilka lat temu przyjęcia, poprowadzenia dalej, ale jesteśmy firmą not for profit, jesteśmy wolontariuszami. Ja myślę, że jest to wspólny wysiłek nas wszystkich, wszelkich organizacji, polskiego rządu, który jest obecny w Canberrze, polskich organizacji, które są obecne w Sydney. I oczywiście myślę, że polski rząd też powinien dużo więcej robić, żeby pokazywać nowe możliwości współpracy z Australią. I to jest oczywiście wspólny wysiłek biznesowy i polityczny i ekonomiczny. Przy czym dokładnie wiem, jak funkcjonuje Australian Trade Commission, Austrade, i z całym szacunkiem Austrade naprawdę ma to znakomicie opanowane. Wsparcie dla australijskich firm w Polsce i centralnej Europie. Także myślę, że jest bardzo, bardzo dużo do zrobienia, jak chodzi o mechanizmy wsparcia dla polskich firm.
Zaczęliśmy od niewinnych kosmetyków, skończyliśmy na zbrojeniowej produkcji i na oczywiście na wsparciu polskich firm w Australii.
Które... No pani Anno, polskie firmy kosmetyczne, wiem, że była konferencja prowadzona przez PAIF. Myśmy już też na przestrzeni kilku lat rozmawiali z wieloma polskimi firmami. I tak naprawdę jest wiedza, są możliwości, a można pomóc polskim firmom, tylko jest to też kwestia, a troszeczkę mówiąc otwarcie, mentalności polskich firm, jak chodzi o działania eksportowe. Myślę, że to się zmienia. O, przykładowo, na przestrzeni kilku lat rozmawialiśmy, mamy kilka firm, oczywiście z dr Ilona Eris rozmawialiśmy z Jają, rozmawialiśmy z Polonę Ewa, TZMO, firma Beauty Face, firma Bundy, Molon Cosmetics i tak dalej. Rozmawialiśmy też z australijskimi firmami, które wiem, sobie doskonale radzą i eksportują. I to jest bardzo ciekawe. Australijskie firmy kosmetyczne eksportują, ich eksport rośnie i sprzedają na rynku polskim. Bardzo ciekawy ewenement.
To rzeczywiście ciekawe, zwłaszcza, że polski rynek z polskimi, polski rynek polskich kosmetyków jest bardzo mocny, są wspaniałe kosmetyki w Polsce,
oczywiście.
Bardzo rzeczywiście ekologiczne, więc jak udało się przedostać na ten mocny rynek polski australijskim firmom, nie wiadomo, ale widać reklama dźwignią handlu, jak to się kiedyś mówiło.
Dokładnie. Myślę, że australijskie firmy po prostu mają składniki, które nie są obecne w Polsce, typu jakieś składniki oparte na jakiejś wiedzy aborygeńskiej czy ludności tubylczej, typu właśnie tak jak aborygeni malują się ochrą, która ma nie tylko maluje ciało, ale też ma jakieś właściwości antybakteryjne czy lecznicze. Także no myślę, że tego typu rzeczy, a z kolei no w Australii polskie produkty mogą się po prostu przebić swoją innowacyjnością i marketingiem. Ja myślę, że po prostu no każdy potrzebuje tego, co nie jest łatwo dostępne. Tak naprawdę.
Tacy jesteśmy.
Dokładnie. Zawsze szukamy tego, co w naszym ogródku brakuje.
Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę i życzę powodzenia właśnie w ekspansji Polski w Australii, handlowej oczywiście. Moim i Państwa gościem był pan Mirek Żarnowski, prezes Polsko-Australijskiej Izby Gospodarczej w Australii.
Pani Anno, dziękujemy ślicznie za czas. Naprawdę zapraszamy polskie firmy, są ogromne możliwości i myślę, że przełomowy moment w relacjach gospodarczych, ekonomicznych, politycznych pomiędzy Polską i Australią. Dziękujemy najmocniej.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.